Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję Wam za tą modlitwę. To było bardzo ważne, miałam o to prosić. Dzisiejszy temat konferencji jest taki. Kościół żyje dzięki Eucharystii. I to, co pierwsze takie nasunęło mi się, od czego myślę, że trzeba zacząć, to od tej poprzedniej konferencji, która była o Kościele, kiedy mówiłam o obrazie winnego krzewu, tym biblijnym obrazie, o tym, że Jezus jest tym krzewem, my latoroślami. Był taki obraz krzaka, który jakby żył obok. Ale Kościół żyje dzięki Eucharystii, a więc jesteśmy Kościołem, jeżeli jesteśmy latoroślami winnego krzewu. Jakby soki czerpiemy z Chrystusa, z tego, co On nam daje, z Eucharystii. Eucharystia jest takim miejscem, gdzie krew i ciało Jezusa nas posilają. Są naszym pożywieniem, tak jak w tym winnym krzewie. Cały krzak jest odżywiany właśnie przez winny krzew, przez to, co jest jego zasadniczą częścią. Jakby Jezus jest korzeniem. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Takie pierwsze, może trudne świadectwo, które właśnie w kontekście może tego winnego krzewu, tego obrazu chciałabym Wam powiedzieć, to był taki czas właśnie na studiach. Zwykle jestem w stanie łaski uświęcającej. Nawet jeżeli popełniam grzechy, to staram się z nich powstawać. Ale był taki czas właśnie w Łodzi na studiach, kiedy dla mnie była to cała wieczność, ale może to było parę tygodni, nie wiem. Wydawało się to bardzo długo, kiedy właśnie byłam martwa i kiedy w niedzielę nie przyjmowałam komunii. Nie czułam tego może aż tak, że jestem martwa, ale czułam taką wielką rozpacz. I kiedy w końcu Pan Bóg jakoś przekonał mnie i odważyłam się powstać po raz kolejny, pamiętam dzisiaj taki obraz, że wyszłam na tą szarą ulicę, w Łodzi wszystko jest szare, tylko niebo jest ładne, więc wyszłam na tą szarą ulicę i ta ulica była kolorowa, była żywa. I właśnie to doświadczenie chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, że jakby żyję dzięki Eucharystii. W stanie grzechu wszystko było dla mnie martwe, było pełne rozpaczy. Był taki czas, że miałam ochotę nosić ciemne okulary na oczach, żeby nikt nie widział mojej rozpaczy. To pierwsze świadectwo. Eucharystia jest miejscem, gdzie jednocześnie Jezus jest żywy, ale Jezus też dokonuje podczas Eucharystii naszego zbawienia. Dla Pana Boga czas działa troszeczkę w innej perspektywie jak dla nas. Pamiętam, że mówił o tym Stasiu. Nie potrafię tego tak ładnie otworzyć, jak Stasiu powiedział. Ale no właśnie, to zbawienie cały czas się dla nas dokonuje w Eucharystii, w męce Chrystusa, w Jego śmierci, a także w Eucharystii dokonuje się zmartwychwstanie. Możemy to przeżywać. Na początku tygodnia cały czas Pan Bóg podsuwał mi słowo, tekst Magnifikat do modlitwy. No i tak się zastanawiałam, dlaczego. I chciałabym przeczytać Wam ten tekst, żeby powiedzieć parę słów, wychodząc z tego tekstu. wtedy po zwiastowaniu Maryja właśnie taką modlitwę powiedziała. Wtedy rzekła Maryja: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. I to słowo właśnie, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, to jakby uderzyło mnie w tym. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy Maryi wtedy, kiedy właśnie anioł przyszedł i pod jej sercem zamieszkał Jezus. Wielkie rzeczy czyni nam Pan dzisiaj, kiedy przychodzimy na Eucharystię. Czasem nie mamy tego świadomości, że Pan Bóg czyni naprawdę wielkie rzeczy dla nas, że jest tak jak w Maryi. Nie tylko jest Emanuelem, Bogiem z nami, ale jest także Bogiem w nas, staje się Bogiem w nas. Pan Jezus uniżył się tak bardzo, żeby właśnie stać się naszym pokarmem. I tutaj też taka sytuacja, która przypomniała mi się też właśnie z tego łódzkiego życia, do tego jak Maryja właśnie prowadzi też do Jezusa, do komunii z Jezusem, do adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Maryja też, jeszcze może wrócę do tej sceny zwiastowania, jakby w doskonały sposób, przyjmując Jezusa, wychodzi z misją, wychodzi ze służbą. Maryja z pośpiechem udała się do Elżbiety, przyjęła wolę Bożą i właśnie z pośpiechem przyjęła wszystko to, co jej Pan dał i z pośpiechem chciała się podzielić tą radością obecności Jezusa w niej. I też właśnie z darem jakby służby też takiej konkretnej, życiowej w stosunku do Elżbiety. Kiedy Maryja przyszła do Elżbiety, nawet dzieciątko w łonie Elżbiety rozpoznało Jezusa, zaraz zadykało właśnie radością. Święty Jan właśnie też można tu taką myśl mam, że no właśnie adorował Pana Jezusa, rozradował się obecnością Jezusa. No i wracając do tego doświadczenia, kiedy Maryja prowadziła mnie do przeżywania adoracji Najświętszego Sakramentu, wiele z osób bliskich mi wie, że mam bardzo często bóle głowy i są one dość silne. I właśnie taki ból któregoś razu w Łodzi był bardzo trudny. Wymiotowałam w zasadzie co chwilę i łzy ciurkiem mi się lały wówczas po policzkach. Bardzo trudny ból do zniesienia, bardzo trudno to przeżywałam. No i coś dziwnego się wtedy stało, ponieważ jeszcze nie uczestniczyłam nawet w spotkaniach odnowy w Łodzi. Byłam po doświadczeniu tutaj spotkań w Zakopanem. Natomiast zobaczyłam twarz Maryi. Twarz Maryi. Nie wiedziałam, co to jest. Przeszłam tak jakby do porządku dziennego. Był to czas, kiedy szukałam w Łodzi a kościoła, gdzie byłaby adoracja Najświętszego Sakramentu. Trudno było to zrobić, znaleźć. Było też dla mnie to wielkim pragnieniem, żeby modlić się przed Najświętszym Sakramentem. I w niedługim czasie po tym właśnie weszłam do pewnego kościoła i przy wejściu do tego kościoła zobaczyłam wielki, naprawdę wielki obraz, taki jakby zdjęcie zrobione na takiej planszy. Właśnie ta twarz Maryi, którą widziałam wtedy podczas tego bólu. I to właśnie tak jakby Maryja mnie zaprowadziła też do tej adoracji, żeby jakby zobaczyć głębiej Eucharystię, to kiedy powstała w Wieczerniku, chcę wrócić do tego tekstu, do tekstu z jednej z Ewangelii, będzie to Ewangelia świętego Łukasza. I przeczytam wam ją teraz. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, nie będę już jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: weźcie go i podzielcie między siebie. Albowiem powiadam wam, odtąd nie będę pił napoju z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Tutaj mamy... chciałabym właśnie przy tym tekście, Jezus odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, powiedzieć, że Eucharystia w takim znaczeniu dosłownym znaczy dziękczynienie. Przez wieki określenie właśnie tego, co dokonał Jezus w Wieczerniku, zmieniało się. Było to łamanie chleba, Ostatnia Wieczerza, właśnie Eucharystia. Eucharystia to oznacza dziękczynienie. To, co mnie uderzyło w tym tekście, to jest: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Pan Jezus także to słowo pragnę wypowiada pod krzyżem, kiedy właśnie bardzo cierpi. I również wtedy możemy w tym słowie odnaleźć Jego miłość do nas. To słowo pragnę jest takim chyba też wielkim odkryciem, przynajmniej ja tak odnajduję, Matki Teresy w klasztorach. Siostr Matki Teresy, na ścianie koło krzyża jest napisane po angielsku: pragnę. Chciałabym wam dzisiaj przeczytać, nie wiem, czy jesteście, czy chcecie, jest to bardzo długi tekst właśnie o pragnieniu Jezusa nas. Ale zanim może do tego dojdę, to ciało moje, to jest ciało moje, chleb jest ciałem Chrystusa, chleb jest ciało Chrystusa, chleb powszedni, chleb wiary. No i wino, krew Chrystusa, to wszystko wiemy. Wino też było, oznaczało świętowanie. Chleb był codziennie spożywany. W początkowych okresach Eucharystia w ogóle była właśnie spożywana przy takim zwykłym posiłku. Dopiero później pojawiły się jakieś nadużycia. Nawet w którymś miejscu w Piśmie Świętym jest napisane, że jeden przychodził głodny, drugi pijany i zaczęto oddzielać to od takiego spotkania przyjaciół. Jeśli pozwolicie, to przeczytam wam ten tekst Matki Teresy. Pragnę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. To prawda, stoję u drzwi Twego serca dniem i nocą. Jestem tam nawet kiedy nie słuchasz, nawet kiedy wątpisz, że to mógłbym być ja. Oczekuję na najmniejszy znak Twojej odpowiedzi. przynajmniej na wyszeptane zaproszenie, które pozwoli, abym wszedł. Chcę, abyś wiedział, że kiedykolwiek mnie zapraszasz, przychodzę, zawsze i niezawodnie. Przychodzę cichy i niewidzialny, ale z nieskończoną mocą i miłością, przynosząc wiele darów mojego ducha. Przychodzę z moim miłosierdziem, z moim pragnieniem przebaczania i uzdrawiania Cię, z miłością do Ciebie ponad Twoje zrozumienie. Przychodzę pragnąc pocieszyć Cię i dodać Ci siły, podnieść Cię i opatrzeć wszystkie Twoje rany. Przynoszę Ci moje światło, aby rozproszyć ciemności i wszystkie Twoje wątpliwości. Przychodzę z moją mocą, abym mógł nieść Ciebie i wszystkie Twoje problemy. Z moją łaską, by dotknąć Twego serca i przemienić Twoje życie. Z moim pokojem, by uspokoić Twoją duszę. Znam Cię na wskroś. Wiem wszystko o Tobie. Policzyłem każdy włos na Twojej głowie. Nie ma nic w Twoim życiu, co by nie było dla mnie ważne. Przez lata podążałem za Tobą, zawsze kochając Cię, nawet w Twojej tułaczce. Znam wszystkie Twoje problemy. Znam Twoje potrzeby i zmartwienia. Znane mi są również wszystkie Twoje grzechy. Jednak powtarzam, że Cię kocham. Nie za to, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś. Kocham Cię dla Ciebie samego, za piękno i godność, które mój Ojciec Ci dał, stwarzając Cię na swój obraz. To jest ta godność, o której często zapominałeś. To piękno, które zacierałeś grzechem. Ja Cię jednak kocham. Taki, jaki jesteś, i przelałem nawet moją krew, aby Cię odzyskać. Jeżeli tylko poprosisz mnie z wiarą, moja łaska dotknie wszystkiego, co potrzebuje przemiany w Twoim życiu. Dam Ci również siłę, byś uwolnił się od grzechu i wszelkiej niszczącej jego mocy. Wiem, co kryje się w Twoim sercu. Znam Twą samotność i wszystkie Twe zranienia, odrzucenia, osądy, upokorzenia. Ja zniosłem to wszystko przed Tobą i zniosłem to wszystko dla Ciebie, abyś również i Ty mógł dzielić moją moc i zwycięstwo. W szczególny sposób znam Twą potrzebę miłości. Jak bardzo pragniesz być kochany i pielęgnowany, jakże często pragnąłeś nadaremnie, szukając tej miłości egoistycznie, starając się wypełnić wewnętrzną pustkę przemijającymi przyjemnościami bądź grzechem, który tylko pogłębiał tę pustkę. Czy pragniesz miłości? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy spragnieni jesteście. Ja Cię zaspokoję i wypełnię. Pragniesz być otoczony czułością? Kocham Cię bardziej, niż możesz to sobie wyobrazić, aż do śmierci na krzyżu dla Ciebie. Pragnę Cię. Tak, to jedyny sposób, w jaki mogę rozpocząć opisywanie mojej miłości do Ciebie. Pragnę Cię. Pragnę Cię kochać i być przez Ciebie kochanym. Oto jak drogim mi jesteś. Pragnę Cię. Przyjdź do mnie, a wypełnię Twoje serce i uzdrowię Twoje rany. Uczynię Cię na nowo i dam Ci pokój. Nawet we wszystkich Twoich trudnościach. Pragnę Cię. Nie wolno Ci nigdy zwątpić w moje miłosierdzie, moją akceptację Ciebie, moje pragnienie przebaczania, pragnienie błogosławienia Ci i życia moim życiem w Tobie. Pragnę Cię. Jeżeli czujesz się nieważnym w oczach świata, to wiedz, że jest to w ogóle bez znaczenia. Dla mnie na całym świecie nie ma nikogo ważniejszego od Ciebie. Pragnę Cię. Otwórz mi, przyjdź do mnie, daj mi swoje życie, a udowodnij Ci, jak bardzo ważnym jesteś dla mojego serca. Czy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że mój Ojciec już posiada doskonały plan przemiany Twojego życia, poczynając od chwili obecnej? Ufaj mi. Proś mnie każdego dnia, abym wszedł i pokierował Twoim życiem. A uczynię to, obiecuję Ci przed moim Ojcem w niebie, że będę czynił cuda w Twoim życiu. Dlaczego miałbym to robić? Ponieważ pragnę Cię. Wszystko, o co Cię proszę, to byś całkowicie powierzył mi siebie. Sam natomiast zajmę się resztą. Już teraz troszczę się o miejsce, które Ojciec mój przygotował dla Ciebie w moim królestwie. Pamiętaj, że jesteś pielgrzymem w tym życiu, zdążającym do domu. Grzech nigdy nie jest w stanie zadowolić Cię lub przynieść Ci pokój, którego poszukujesz. To wszystko, czego szukałeś poza mną, uczyniło Cię jedynie bardziej pustym. Tak więc nie trzymaj się kurczowo rzeczy tego świata. Nade wszystko nie uciekaj przede mną, kiedy upadasz, nie zwlekając przyjdź do mnie. Dając mi Twoje grzechy, dajesz mi radość bycia Twoim Zbawicielem. Nie ma niczego, czego nie mógłbym przebaczyć lub uzdrowić, więc przyjdź i ulżyj swojej duszy. Nie ma znaczenia, jak bardzo się oddaliłeś. Nie ma znaczenia, jak często zapominasz o mnie. Nie ma znaczenia, ile krzyży nosisz w tym życiu. Jest tylko jedna rzecz, o której chcę, abyś zawsze pamiętał. Jedna rzecz, która nigdy się nie zmieni. Pragnę Cię. Takim, jaki jesteś, nie potrzebujesz się zmieniać, by uwierzyć w moją miłość. Bo to będzie Twoja wiara w moją miłość, która Cię przemieni. Zapominasz o mnie. Ja jednak szukam Cię w każdej chwili dnia i nocy. Stoję u drzwi Twego serca i kołaczę. Czy trudno Ci w to uwierzyć? Popatrz więc na krzyż. Popatrz na moje serce, przebite dla Ciebie. Czyż nie zrozumiałeś mojego krzyża? Wsłuchaj się ponownie w wypowiedziane tam słowa, ponieważ one mówią Ci wyraźnie, dlaczego zniosłem to wszystko dla Ciebie. Pragnę. Tak. Pragnę Cię jak werset psalmu, którym się modliłem, mówi o mnie. Na współczującego czekałem, ale go nie było. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Całe Twoje życie czekałem na Twoją miłość. Nigdy nie przestałem Cię kochać i pragnąć, aby być kochanym przez Ciebie. W poszukiwaniu szczęścia próbowałeś wielu różnych rzeczy. Dlaczego więc nie spróbujesz otworzyć dla mnie swego serca? Właśnie teraz, o wiele bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Gdy tylko otworzysz drzwi Twojego serca, gdy tylko podejdziesz wystarczająco blisko, wówczas usłyszysz mnie, powtarzającego ciągle nie w zwykłych ludzkich słowach, lecz w duchu. Nie ma znaczenia to, co uczyniłeś. Kocham Cię dla Ciebie samego. Przyjdź do mnie z Twoją nędzą i Twoimi grzechami, z Twoimi kłopotami i potrzebami, z całym Twoim pragnieniem bycia kochanym. Ja stoję u drzwi Twojego serca i kołaczę. Otwórz mi, ponieważ Cię pragnę. To było jeszcze takie słowo Matki Teresy. Jezus jest Bogiem. Dlaczego? Dlatego Jego miłość, Jego pragnienie jest nieskończone. On, Stworzyciel Wszechświata, prosi o miłość swoich stworzeń. On pragnie naszej miłości. To słowo pragnę, czy dźwięczy ono w naszych duszach? Mam nadzieję, że nie był to fragment dla Was za długi. Kolejnym słowem, które mówi o Eucharystii, jest opis, kiedy uczniowie z Emaus właśnie po męce Chrystusa szli i chciałabym go też, szli i spotkali Jezusa i też go przeczytam, żeby było mi łatwiej i Wam. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie, wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. On na to rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżali się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. No właśnie. W tym słowie jakby to, co przede wszystkim mnie urzeka, że co zauważam, jest to, że jakby słowo, ta liturgia słowa nawet, która jest w Eucharystii, którą dzisiaj tak nazywamy, to słowo Jezusa, które Pan Jezus z nimi rozmawia, wyjaśnia im Pisma, przygotowuje ich do tego, żeby Go poznali w połamaniu chleba, żeby Go poznali w Eucharystii, w chlebie i w winie. Kiedy właśnie Jezus, jakby kiedy przychodzimy na Eucharystię, to jakby na nowo stale otwierają się nam oczy. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. Tutaj także serce uczniów, czy serce nie pałało w nas. Pamiętamy z poprzedniej konferencji, mówiłam o ogniu, kiedy uczniowie otrzymali Ducha Świętego, języka z ognia, o tym, żeby być albo zimnym, albo gorącym. I tutaj znowu znak obecności jakby Jezusa uczniowie także odczuwali fizycznie, serce w nich pałały, mieli gorące serca dzięki temu spotkaniu. I następna rzecz w tym tekście jest podobna jak u Maryi. Maryja z pośpiechem ruszyła do Elżbiety i uczniowie także jakby otrzymali taki charyzmat, że nie bali się. Była noc, a oni pobiegli z powrotem do Jerozolimy. Nie obawiali się zbójców, nie mieli lęku, po prostu jakby zachwycili się tą wiadomością. Ich serca były gorące. Kolejny tekst, który mówi o Eucharystii, to jest rozdział 6 Ewangelii Jana. Aż mi się trudno otworzyć, odważyć przeczytać kolejny tekst, ale mam nadzieję, że macie jeszcze trochę cierpliwości. Przeczytam go, omijając pewne fragmenty, o których nie będę mówić. Było to, ten tekst jest tutaj zapisany po tym, jak Pan Jezus rozmnożył chleb, dokonał cud rozmnożenia chleba. I Żydzi przyszli wtedy do Jezusa, no i pytali Go. I tutaj tak jest. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. I dalej. Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywy, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a umierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Tak jak czytam, to obawiam się, że zaraz powiecie, że do mnie, że trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Ale wracając do tego słowa tak na poważnie, to Jezus, Żydzi w zasadzie przywołali tutaj mannę. Manna była pokarmem, dla Żydów była pokarmem mesjańskim, pokarmem ludu wybranego. Jakby z tego wychodząc, Jezus pokazuje, jakie jest prawdziwe pożywienie dla wiary, że tym prawdziwym pożywieniem jest Jego ciało i Jego krew. Nie tylko Żydzi szemrali, także uczniowie szemrali. Szemrali dlatego, że nie mieli wiary. Nie mieli wiary. W tym tekście też jest ważne, że Jezus mówi o tym, że jeżeli nie będziecie pili krwi i nie jedli ciała, nie będziecie mieli życia w sobie. a jednocześnie pamiętamy, że Jezus powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. I kiedy patrzymy na wspólnoty niektóre protestanckie, które czynią jakby Eucharystię, ale nie może to być Eucharystia, jeżeli tak to czynią, jakby tylko na pamiątkę, jakby tylko wspominając to wydarzeniem, które dokonało się w Wieczerniku. A tutaj Jezus mówi o tym, że macie jakby prawdziwie spożywać ciało i prawdziwie spożywać krew moją. A więc nie będzie to tylko pamiątka. Dla nas nie jest to tylko pamiątka. Jest to rzeczywistość. I jeszcze w tym tekście jest właśnie też pokazana ta intencja. Jezus na początku mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Czyli jakby obnaża nasze też intencje. Często przychodzimy na Eucharystię tylko jakby z takim oczekiwaniem, żeby oddać wszystko Panu Jezusowi, to co nas gnębi, zrzucić wszystko. A nie mamy świadomości właśnie, że tam dokonuje się śmierć, męka i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie mamy świadomości, że On też czeka na jakieś pocieszenie. I właśnie znalazłam takie słowo, że święci, tacy jak ojciec Pio, czy święta Małgorzata Alacoque i wielu świętych było wzywanych do tego, żeby pocieszać Jezusa w Eucharystii. Pocieszać Jezusa. I kiedy sobie skojarzyłam to słowo, to przypomniałam sobie takie wydarzenie z mojego życia, kiedy właśnie mojego chrześniaka Michałka, jak był mały, kiedy się nim więcej zajmowałam, to często właśnie spacery kończyły się w kościele przed Najświętszym Sakramentem. No bardzo się tym cieszyłam, jak tylko zasnął, to jakby stawiałam go przed Panem. I Pan jakby potwierdził to, że cieszy się taką obecnością dziecka przed Nim, kiedy mamy we wspólnocie właśnie podczas Świąt Bożego Narodzenia zwyczaj wybierać patronów dla siebie i czasem wybieramy także dla naszych bliskich. I taka przyszła mi myśl, aby także właśnie temu małemu Michałkowi wybrać patrona. Patrona, na tych karteczkach zwykle jest jeszcze jakiś cytat do patrona, do aniołów. No i wylosowałam karteczkę, na której było napisane pociesza Jezusa przez adorację. I to było właśnie też dla mnie takim znakiem, że Pan Jezus cieszył się tą obecnością tego dziecka. I myślę, że cieszy się też każdą obecnością naszą podczas adoracji. I ostatnia taka myśl. Żebyście nie powiedzieli, że trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Właśnie kiedy także zastanawiałam się tutaj, wiedziałam, że w dzienniku siostry Faustyny chciałam znaleźć coś na temat Eucharystii. Nie wiem, jakoś tak chciałam wytłumaczenie różnych rzeczy znaleźć, ale nie znalazłam. Otworzyło mi się dzienniczek na takim tekście Boża dobroć, miłosierdzie Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie. Głos Pana, który mówi do strunu miłosierdzia, pójdźcie do mnie wszyscy. I jakby tutaj Najświętszy Sakrament jest obecność Jezusa przyrównana do tronu miłosierdzia. Przeczytam wam jeszcze ten fragment i on już będzie końcowym fragmentem dla tej konferencji. Rozmowa miłosiernego Boga z duszą grzeszną. Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela. Pierwsze zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj, dziecię, od Ojca swego. Chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia. których sam chcę Ci powiedzieć, słowa przebaczenia, obsypać Cię swymi łaskami. O, jak droga mi jest dusza Twoja, zapisałem Cię na rękach swoich i wyryłaś się głęboką raną w sercu moim. Dusza, Panie, słyszę głos Twój, który mnie wzywa, abym wróciła ze złej drogi, ale nie mam odwagi ani siły. Jezus, jam jest siłą Twoją, ja Ci dam moc do walki, dusza. Panie, poznaję świętość Twoją i lękam się Ciebie. Czemuż się lękasz, dziecię moje, Boga miłosierdzia? Świętość moja, nie przeszkadza mi, abym Ci był miłosierny. Patrz, duszo, dla Ciebie założyłam tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum i z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować do serca Twego. Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą. Masz przystęp do mnie w każdej chwili, o każdej porze dnia. Chcę z Tobą mówić i pragnę Ci udzielać łask. Dusza, Panie, lękam się, czy mi przebaczysz tak wielką liczbę grzechów. Trwogą mnie napełnia moja nędza. Jezus, większe jest miłosierdzie moje, aniżeli nędzy Twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć moją? Dla Ciebie wstąpiłem z nieba na ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Przychodź i czerp łaski z tego źródła, naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę. Nędza Twoja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze mną spór o nędzę Twoją? Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie Twe biedy i całą nędzę, a ja Cię napełnię skarbami łask. Dusza, zwyciężyłeś, o Panie, kamienne serce moje dobrocią swoją. Oto z ufnością i pokorą zbliżam się do Trybunału Miłosierdzia Twego. Rozgrzesz mnie sam ręką zastępcy swego. O Panie, czuję, jak spłynęła łaska i pokój w moją biedną duszę. Czuję, że mnie na wskroś ogarnęło miłosierdzie Twoje, Panie. Więc mi przebaczyłeś. A nie ośmielam się spodziewać, ani pomyśleć, aniżeli ośmielałam się spodziewać albo pomyśleć, byłam zdolna. Dobroć Twoja przewyższyła wszystkie moje pragnienia, a teraz zapraszam Cię do serca swego, przyjęta wdzięcznością za tyle łask. Błądziłam jak dziecię marnotrawne po manowcach, a Tyś mi nie przestawał być ojcem. Pomnażaj we mnie miłosierdzie Twoje, bo widzisz, jak słabą jestem. Jezus, dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo ja już o niej nie pamiętam. Posłuchaj, dziecię moje, co Ci pragnę powiedzieć. Przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce Twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz podróży. Patrz w blaski miłosierdzia mojego, a nie lękaj się nieprzyjaciół swego zbawienia. Wysławiaj moje miłosierdzie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.